Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny Po stronie prawdy, a dzisiaj spotykamy się w Krakowie. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Podróże pełne wyzysku. Taki temat naszego dzisiejszego programu. Tak temat chcą przedstawić osoby, które poprosiły naszą redakcję o interwencję. O interwencję, ponieważ łamane są prawa pracownicze. Na czym polega to łamanie i czy dotyczy ten program tylko osób, które są dzisiaj z nami, czy też każdego z Państwa? Zapraszam, aby zostać z nami. Pan Tomasz Surówka, prezes Związku Zawodowego Kolejarzy Małopolskich, Międzydokładowej Organizacji Związkowej PKP Intercity SA, Zakład Południowy w Krakowie. Panie prezesie, macie problem z waszym pracodawcą. Na czym polega ten problem i czy interweniowaliście u odpowiednich instytucji państwowych w tej sprawie, aby to po prostu wyjaśnić?
Szanowni Państwo, mamy problem z pracodawcą zwanym spółką VARS S.A., a polega on przede wszystkim na tym, że łamane są tam prawa pracownicze i prawa związkowe, z czym szczególnie się nie zgadzamy. Dlatego podejmujemy wszelkie możliwe kroki prawne, aby zaprzestać takim działaniom i jak najszybciej rozwiązać te problemy. W naszym działaniu związkowym rozpoczęliśmy od dialogu z pracodawcą i który nie przynosił żadnego efektu, żadnego skutku. Potem okazało się, że nasz dialog prowadził do innych konsekwencji na nieszczęście dla pracowników, na tyle straszliwych, że stracili pracę w związku z tym, że byli, chcieli dbać o swoje prawa pracownicze i postanowiliśmy zgłosić wszystkie te nieprawidłowe działania do wszystkich organów, które są nam znane, czyli zarówno i Państwowa Inspekcja Pracy, jak również i nawet i prokuratura.
Panie prezesie, Państwowa Inspekcja Pracy ma stać na straży również kodeksu pracy. Interweniowaliście. Jakie były efekty jak na razie?
W tym momencie trwa kolejna kontrola już w Państwowej Inspekcji Pracy. Poprzednia odbywała się jedna w 2004 roku w spółce VARS. Kolejna była w 2014 i teraz jest kolejna kontrola zgłoszona przez naszych pracowników tutaj oddziału Południe w Krakowie. I ta kontrola zgodnie z decyzją pani inspektor trwa nadal i została przedłużona.
Jak długo trwa wasz problem, kiedy on się zaczął i gdyby pan również przedstawił nam, jakiej grupy zawodowej dotyczy, a więc ludzi, którzy gdzie pracują?
Problem ten trwa przynajmniej od kilku dobrych lat. Ja niestety w tym problemie uczestniczę jako związek zawodowy, uczestniczę od października ubiegłego roku. Pracownicy oddziału Południe zgłosili się do naszego związku w celu poparcia ich słuszności sprawy, czyli dbania i reakcji na łamane prawa pracownicze. W związku z tym, że jesteśmy od niedawna, ten problem przez nas jest rozpoznawany od października tamtego roku. Z naszych informacji, z dokumentów, które przedtem przedstawili pracownicy oddziału, wiemy, że ten problem na pewno trwa już przynajmniej od 2012 roku, a niektórzy mówią o tym, że już wcześniej. Dlatego po naszej zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi przez pracowników VARS i również z poprzednimi wnioskami i protokołami kontrolnymi Państwowej Inspekcji Pracy, które odbywały się w innych miejscach, nie w Krakowie, doszliśmy do wniosku, że trzeba pomóc pracownikom i podjąć tą walkę z pracodawcą, który w szczególności, bo dotyczy tutaj to pracowników, konduktorów wagonów sypialnych i kuszetek. Dlatego my w szczególności chcemy dbać o te interesy, chociaż dochodzą nas słuchy, że dotyczy to również innych pracowników, którzy nie mają takiej szansy jak ci pracownicy zrzeszać się w związkach zawodowych.
Panie prezesie, czy wasz problem dotyczy również mieszkańców polskich, tych, którzy jeżdżą koleją, czy to jest tylko wasz problem? Czy też to przekłada się również na komfort podróżnych?
Zdecydowanie uważamy, że to przekłada się na komfort podróży i obsługę podróżnych, dlatego że w różnych regulaminach oraz informacjach przekazywanych przez pracodawcę tak naprawdę ci podróżni nie są, według nas, nie są właściwie obsługiwani. bywa taka sytuacja, że podróżni mają być w wagonie sypialnym czy kuszetce, mają być bez obsługi, bo drugi konduktor przebywa w innym wagonie. Nie ma wtedy właściwej możliwości zabezpieczenia, pomocy tym podróżnym, takiej bezpośredniej nadzoru, do czego pasażerowie warsu i wagonów kuszetek i sypialnych do tego się przyzwyczaili i oczekują właściwej obsługi przez konduktorów wars.
Dziękuję, wrócimy do rozmowy. Mówił pan Tomasz Surówka, przewodniczący Związku Zawodowego. Szanowni Państwo, kolej kojarzy się z szybkim transportem, kojarzy się z wygodą i bezpieczeństwem. Jak również, aby ten komfort był zapewniony, no musi być i obsługa. Z tego, co mówi przewodniczący Związku Zawodowego, to wszystko jak na razie nie jest w pełni zapewnione. Zostańcie Państwo z nami, bo ten problem dotyczy każdego z nas.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Krzysztof Bradliński, konduktor pracujący dla spółki Wars. Niejednokrotnie nasi telewidzowie jeździli wagonami sypialnymi, tak, ale też nie każdy może do końca zdaje sobie sprawę, co tak naprawdę należy do obowiązków konduktora.
Przede wszystkim przyjmowanie i pomoc przy wsiadaniu podróżnym. Firma na obecną chwilę twierdzi, iż jeden konduktor ma obsługiwać dwa wagony, z czym się nie zgadzamy, ponieważ pracujemy każdy na swoim wagonie. A jeżeli będziemy, tak jak firma twierdzi, pracować jeden konduktor na dwa wagony, na drugim wagonie dojdzie do niebezpiecznych różnych sytuacji, od kradzieży po różne niebezpieczne sytuacje czy wypadki.
Jakie zarzuty jako konduktorzy stawiacie waszej spółce?
Przede wszystkim niewypłacenie należności za dodatki za nadgodziny i godziny nocne. Złe warunki na wypoczynek, które nam firma nie gwarantuje.
Złe warunki, czyli?
Czyli firma zmusza nas do wypoczynku na bocznicach, na składach, gdzie nie są podłączone do wysokiego napięcia. Nie ma zagwarantowane dostępu do mediów, do WC, do prysznica.
Obecnie prowadzona jest kontrola przez Inspekcję Pracy. Wcześniej też ta kontrola była. Podobno zarząd również nie stosuje się do tych zarządzeń.
Tak, na obecną chwilę firma tylko stwierdziła, że wdraża zalecenia. Nic do tej pory nie zostało wykonane z zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy. Na obecną chwilę w Krakowie jest przedłużona kontrola Inspekcji Pracy.
Dostał pan 30 kwietnia wypowiedzenie z pracy. Czym ono było argumentowane?
Dyrektor zarzucił mi między innymi uczestnictwo w manifestacji, gdzie protestowaliśmy jako związkowcy przed dworcem oraz do 16 czerwca wypowiedzenie, to znaczy zmuszenie do wykorzystania urlopu.
Czyli rozumiem, że jako przedstawiciel związków zawodowych, gdzie jest pan chroniony w sposób szczególny, dostał pan wypowiedzenie, tak?
Dokładnie. Wiele zdarzeń, które były zgłaszane dyrektorowi i wykroczeń przez innych pracowników biurowych, było zamiatane i tuszowane przez dyrektora Buchelta.
Dziękuję bardzo. Do rozmowy z panem Krzysztofem Bradlińskim wrócimy jeszcze. Zostańcie państwo z nami, za chwilę powrócimy do tematu.
Witamy ponownie. Pan Jan Ostoja, Oćwieja, kolejny człowiek, który otrzymał wypowiedzenie. Panie Janie, wasze zarobki i to, co w zasadzie każdy człowiek zarabia, odkłada również na emeryturę. Wy, z tego, co już tak wstępnie zostało powiedziane, obawiacie się w związku ze swoim traktowaniem o to, że wasze emerytury będą niskie. Jak to wygląda?
Z tytułu wynagrodzenia za nadgodziny od 12 lat wszyscy konduktorzy nie mieli po prostu odprowadzanych składek, tak składek ZUS-owskich, jak również do Izby Skarbowej. Tutaj nie tylko straciliśmy my jako pracownicy, ale straciło Skarb Państwa, stracili podatnicy z tego powodu. Trzeba wziąć pod uwagę, że firma jest znana WARS od 65 lat i nie dotyczy to grona małej ilości konduktorów, lecz dużego grona, który jest znany nie tylko w Polsce, lecz na całym świecie, bo wagony sypialne i kuszetki kursują po całej Europie. I tutaj właśnie ludzie się domagają, staramy się pomóc nie tylko sobie, ale również i naszym kolegom.
A za co pan dostał wypowiedzenie?
Wypowiedzenie również otrzymałem z tego tytułu i z tego tytułu, że jestem niewygodny dla pracodawcy, że przeciwstawiam się temu całemu złu, które jest w naszej firmie właśnie przedstawione jako ta cała zajście naszej firmy do tego stopnia.
No ale co, blokuje pan biuro, tory, nie wiem, wyrzuca urzędników z biura, no w jaki sposób to pan utrudnia?
Chodzi konkretnie o cały ten proces wspólny z konduktorami, którzy właśnie tutaj reprezentujemy firmę Wars.
No ale macie przecież prawo do tego, żeby wypowiedzieć się również w swojej kwestii. Czy jak to wasz pracodawca uargumentował, że daje wam wypowiedzenie?
No i byliśmy jednych z pierwszych, którzy my złożyli do sądu o nadgodzinę, żeby pracodawca nam wypłacił i z tego tytułu pracodawca postanowił liderów zwolnić.
Zwolnić liderów, czyli osoby, które broniły siebie i innych, tak?
Tak, dokładnie.
Proszę powiedzieć, bo tak mówicie o tych nadgodzinach, to ile tych nadgodzin jest? Jak wygląda ta praca wasza, która no, jest ciężka, jak z tego co widać?
W większości to są, pracujemy tylko w godzinach nocnych i okazuje się, że pracujemy, są rekordziści. Pracujemy w granicach od 250 do 400 godzin, 500. Rekordzista nawet zrobił 615 godzin.
Zrobił tyle godzin? Czy to zostało potwierdzone?
Tak, jest to potwierdzone w kartach pracy, jest to potwierdzone u dyspozytora. I oczywiście tutaj tego kolegi nie ma, ale jest to do udowodnienia wszystko.
Tyle godzin pracy, to jak to wygląda? Kiedy i gdzie wsiadacie do pociągu i kiedy wracacie do domu?
No, wsiadamy do pociągu, najpierw przychodzimy do dyspozytora, pobieramy dokumenty, zaczynamy pracę na stacjach zwrotnych czy na stacjach postojowych, stacji macierzystej. Wyruszamy w trasę, załóżmy do Kołobrzegu czy Świnoujścia. Taka podróż trwa tam i z powrotem 40 godzin. I w przeciągu miesiąca jest to możliwe, jeżeli przyjedzie w kolejnym dniu trzecim i od razu wieczorem wyjeżdża w trasę.
Proszę przybliżyć te warunki, bo tak po takiej długiej podróży pociągiem przeciętny pasażer pójdzie do domu czy do hotelu i odpocznie. Wy musicie nadal pracować po odpoczynku krótkim czy też dłuższym, ale jak ten odpoczynek wygląda?
Pracodawca do końca nie zapewnia nam odpoczynku. Brak jest miejsc na takie miejsce, żeby odpocząć, żeby przejść do hotelu, skorzystać z prysznica.
To gdzie nocujecie?
Nocujemy na wagonach, które są odstawione na bocznicy, gdzie brak jest ogrzewania. W zimie, w lecie natomiast jest temperatura w granicach 40-50 stopni. I trzeba wieczór z powrotem z podróżnymi wyjeżdżać ze stacji zwrotnej, ale najpierw musimy ten wagon posprzątać, przygotować podróżnym dane przedziały, tak aby byli podróżni zadowoleni.
A kto was wtedy na przykład chroni?
No wówczas nikt nas nie chroni. Pracodawca nie zwraca na to uwagę, bo dla pracodawcy jest to wygodne, że w ten sposób jest pozbawiony pracodawca wydawania pieniążków na hotele, jest pozbawiony pracodawca dodatkowych pieniędzy, bo nawet do tego pracodawca się skłonił, że nie mamy wypłaconych diet międzynarodowych ani nawet krajowych, tylko mamy dodatek wyjazdowy, który jest dwukrotnie opodatkowany.
Na bocznicę zajeżdżacie, zapada zmrok. Nie jesteście podłączeni do prądu? Jak to wygląda?
Tak, nowe wagony niestety są tak przystosowane, że w większości powinny być podpięte do wysokiego napięcia, ale w większości stacji nie mają takich transformacji, żeby transformatorów, aby były te wagony podłączone. Dopiero tuż przed odjazdem, gdy zostanie podłączona lokomotywa, te wagony są ogrzewane i możemy skorzystać z włączenia kuchenki, podgrzać sobie wodę czy zagrzać jakiekolwiek jedzenie.
Brzmi to niewiarygodnie. Mówił pan Jan Oćwieja, osoba, która pracowała i ma nadzieję, że jeszcze będzie pracować i móc również służyć pasażerom. Czy wyobrażacie sobie państwo to, że człowiek, który się do was uśmiecha, jest ładnie ubrany, spędził noc w takich warunkach, a do tego zmusza go pracodawca? Czy tak faktycznie jest? Tak mówią osoby, które tam pracują. Chcieliśmy również dotrzeć do przedstawiciela spółki, ale o tym w dalszej części programu. My zapraszamy do tego, by zostać z nami.
W W obronę pracowników firmy WARS włączyło się Stowarzyszenie Polska Społeczna. Z nami jest na programie przedstawiciel tego stowarzyszenia, pan Kamil Sawczak, wiceprzewodniczący. Witam serdecznie. Dlaczego panowie włączyli się w obronę pracowników?
Nasza organizacja Polska Społeczna realizuje ogólnopolską kampanię Polska bez wyzysku, która służy pomocy pracownikom, grupom pracowników, którzy znaleźli się w takich sytuacjach, gdzie walczą o podwyżki, ich prawa pracownicze są łamane i potrzebują nagłośnić tą sprawę. My rozpoczęliśmy współpracę, żeby pokazać, że problem pracowników, konduktorów w WARS-ie nie jest tylko problemem samego WARS-u, jest problemem szerszym, ponieważ dotyczy jakby samego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, które własnościowo jest w pewnym stopniu zarządzane przez państwo. A z drugiej strony też pokazać tą naszą solidarność, że nie godzimy się na to, żeby żyć w społeczeństwie, gdzie wyzysk, łamanie praw pracowniczych jest tolerowany. I z tego względu rozpoczęliśmy naszą akcję we współpracy tutaj z działaczami związkowymi. WARS, podróże pełne wyzysku. I informacje o naszej kampanii można znaleźć na stronie www.polskabezwyzysku.pl/WARS. I tam przygotowana jest petycja, która prezentuje problemy pracowników, pokazuje nasze postulaty i można ją wysłać do Ministerstwa Skarbu Państwa, do grupy PKP Intercity oraz do ministra transportu.
Z jakim odzewem spotkała się ta wasza kampania?
Z całkiem pozytywnym. Na ten moment mamy ponad 200 podpisów. Media lokalne pisały o naszej sprawie. Z tego, co widzimy po komentarzach, ten problem nie dotyczy tylko jakby samych konduktorów, ale też innych pracowników zatrudnionych w spółce WARS.
Czyli po uruchomieniu tej kampanii odezwały się głosy także pracowników innych firm, tak?
Pracowników WARS-u tylko w wagonach jadalnych. I też sami widzimy w komentarzach, że jest sporo wyrazów solidarności z nami. Wiemy, że ludzie się boją, ale jakby apelujemy do nich, żeby się nie bali, żeby konduktorzy zamiast siedzieć cicho pokazali, że się nie boją, ponieważ tylko wspólnym, solidarnym działaniem jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele i pogonić tych, którzy łamią prawo. Tutaj już był wspomniany wcześniej dyrektor Buchelt, który zwolnił pracowników niezgodnie z prawem. My jako Stowarzyszenie Polska Społeczna i tutaj też Związek Zawodowy zgłosiliśmy sprawę do prokuratury, do Państwowej Inspekcji Pracy i domagamy się natychmiastowego przywrócenia konduktorów do pracy i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które łamią prawo pracy, które łamią kodeks etyczny grupy PKP oraz konwencje międzynarodowe o gwarantujące swobodę działalności związkowej.
Jakie takie największe naruszenia, jeżeli chodzi o kodeks pracy, wasze stowarzyszenie zobaczyło?
No, w tym momencie sprawa dotyczy niezgodnego z prawem zwolnienia pracowników. To jest zdecydowane naruszenie, zwłaszcza, że zwolniony został działacz, któremu przysługiwała specjalna ochrona prawna. Więc jakby to jest jakby wyraźny atak nie tylko na prawo, ale na swobodę działalności związków zawodowych, które jest fundamentem państwa demokratycznego i niestety dyrektor ma takie autorytarne podejście i my uważamy, że nie zgadzam się z tym i że trzeba powiedzieć stop takim antyzwiązkowym podejściu.
W jaki sposób można poprzeć waszą akcję?
Na ten moment można wysłać naszą petycję, nagłośnić sprawę, poinformować o tym znajomych albo też włączyć się w realizację naszej kampanii, napisać do nas przez stronę, czy to odezwać się na fanpage'u Polska bez wyzysku, Polska Społeczna i tam jest multum możliwości zaangażowania się, nagłośnienia sprawy i zapraszamy wszystkich, którzy chcą Polski sprawiedliwej, Polski solidarnej, żeby walczyć o to.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak słyszymy, w obronę pracowników firmy WARS włączyło się Stowarzyszenie Polska Społeczna. Jeżeli państwu te idee, o których wspominał pan Kamil, są również bliskie, prosimy o zapoznanie się z tą petycją.
Przypomnijmy, znajdujemy się w Krakowie. Temat programu to podróże pełne wyzysku. Pan Kamil Moneta jest jednym z tych osób, który zdecydował się na drogę sądową. Pozwał pan do sądu kogo i w jakim trybie? Dzień dobry, witam Państwa. Tak, pozwałem o stosunek, nieuregulowany stosunek pracy firmy WARS, generalnie reprezentowaną w naszym oddziale przez dyrektora Buchelta. W tej chwili odbyły się już dwie rozprawy. Trzecia zaplanowana jest na dzień 1 września tego roku.
Jak wygląda ten tryb rozprawy i który to już jest i dlaczego to tak długo trwa?
Tryb postępowania, gromadzone są tak zwane jakby materiały dowodowe, są przesłuchiwani świadkowie z każdych ze stron, między innymi na 1 września zaplanowane jest przesłuchanie moich świadków. Natomiast już byli przesłuchiwani na ostatniej rozprawie, która odbyła się 12 maja, świadkowie strony pozwanej.
Pan żąda również wydania pewnych dokumentów, aby móc przedstawić również swoje racje w sądzie. Jak to wygląda?
Tak, w obecnej chwili oczekuję na dostarczenie kart pracy w celu zweryfikowania ilości nieuregulowanych godzin, jakie firma zalega mi i w celu wyliczenia, jakie są to kwoty.
A dlaczego jest taki problem, że nie wiadomo, pracodawca twierdzi, że pan nie pracował, pan twierdzi, że pan pracował. W czym problem?
Problem polega na tym, że pracodawca nie ustosunkowuje się do wszystkich naszych jakby wymagań. Cały czas ewidentnie konfabuluje, wmawia nam, że my w danym momencie podczas pobytu na wagonie nie powinniśmy na nim przebywać, ponieważ rzekomo mamy wolne, co jest fizycznie niemożliwe i nie do zrealizowania.
Przepraszam, że wejdę w słowo. Macie nie przebywać w wagonie, ale to gdzie macie przybywać, jak wy docelowo macie tam później nocować?
Właśnie paradoks polega właśnie na tym, że tak właśnie to wygląda. Nie każdy jest w stanie to zrozumieć.
Panie Kamilu, czyli tak, z jednej strony złe warunki tego noclegu, jak też i nie liczy wam pracodawca godzin pracy. Czyli jak to wygląda w praktyce? Ktoś panu przecież podpisuje, że pan do pracy przyszedł, albo pan w jakiś sposób się z tego rozlicza i później jak pan idzie do domu, to też ktoś to jakoś dokumentuje. To taki problem jest, żeby tutaj wyliczyć, ile kto pracował?
Tak, ponieważ pracodawca jakby nie chcę zaakceptować tej liczby godzin, które my mamy przepracowane i narzuca nam dane kwoty, że według systemu tak zwanego harmonogramu pracy w danych godzinach nie pracowaliśmy, natomiast w danych pracowaliśmy. Jest to tak zwany jakby dla nas czas wolny do odpoczynku, w którym my nie musimy pracować, tylko możemy robić sobie co chcemy i generalnie nie odpowiadamy za podróżnych, ponieważ odpowiada za nich druga osoba, która jest uwzględniona w naszym tak zwanym raporcie z jazdy.
Panie Kamilu, sprawę oczywiście rozstrzygnie sąd, natomiast to w takim razie to, o co pan rości tutaj również, to ile jest takich godzin, które pan przepracował, a które pracodawca mówi, że pan nie pracował?
Nie wiem, ponieważ nie zostało to zweryfikowane jeszcze, gdyż nie zostały dostarczone moje karty pracy, na które mój mecenas po złożeniu wniosku o wydanie tych kart oczekuje już ponad miesiąc czasu.
Miesiąc czasu. Czy to uważa pan, że to jest uzasadnione, czy to takie celowe granie na zwłokę?
Uważam, że jest to celowe granie na zwłokę i przeciąganie całej sytuacji, całej sprawy w celu, zatuszowania pewnych faktów, być może według moich przypuszczeń.
Panie Kamilu, pan odważnie zdecydował się iść do sądu, aby sprawę rozeznał i albo panu wytłumaczył, że rzeczywiście to pracodawca ma rację, albo to, żeby przyznał panu tutaj rację i również zapłatę za tą pracę. Jak to wygląda z pana kolegami w pracy?
To znaczy generalnie jest u nas tego typu sytuacja praktykowana, że każdy pracownik, który sprzeciwia się dyrektorowi Buchheltowi, generalnie naszemu pracodawcy, pod którego podlegamy w oddziale południe, no jest usuwany, jest zwalniany, jest w dziwnych przypadkach zastraszany, tak jak ja na przykład przystąpiłem do związku tutaj do pana Surówki Kolejarzy Małopolskich. No miałem między czasie w tym okresie popisaną, oszkalowaną szafkę, która no, była pełna obelg, wyzwisk i różnych nieprzyjemnych epitetów.
No ciekawe. Pan Kamil Moneta, osoba, która zdecydowała się pójść do sądu, aby rozstrzygnąć, czy jest oszukiwany, czy też nie. My nie wydajemy w naszym programie tego wyroku. Słuchamy ludzi, którzy sami mówią, jak to jest. Zapraszamy Państwa, by pozostać z nami.
A my powracamy do rozmowy z panem Krzysztofem Bradlińskim. Panie Krzysztofie, mówicie, że od kilku lat walczycie z szykanami, mobbingiem, dyskryminacją. Czy może pan podać jakieś konkretne przykłady?
Konkretnie nierówne traktowanie pracowników. Przede wszystkim nierówne przydzielanie grafików wyjazdów zagranicznych. Tu przykład podam. Ja od kilku lat na przykład nie byłem do Lwowa czy do Kijowa, po czym jak się zacząłem upominać, zaczęły się wtedy problemy i szykanowanie mojej osoby, nasyłanie kontroli, gdzie następnie musiała sprawa po ukaraniu wylądować w sądzie, którą sprawę wygrałem. I firma też miała tam we wniosku sądowym wszystkie wykazane rzeczy, które przeciwko pracownikom po prostu zostały zrobione.
Dlaczego pan nie mógł wyjeżdżać na te zagraniczne wyjazdy? Nie wiem, one były jakieś bardzo dobrze płatne?
To znaczy większość tak pracowników nie wyjeżdża na wschodnie trasy, ponieważ opanowała to grupa przemytnicza. Tutaj akurat do tej grupy zaliczają się obaj kierownicy, i Artur Bąk, i Antoni Jaje, a dyrektor to po prostu ukrywa. Są pisma przysyłane ze Straży Granicznej, z Urzędu Celnego i z Policji do firmy, a kierownicy to ukrywają.
Ja dobrze rozumiem, konduktorzy są w grupie przestępczej?
Tak, część konduktorów jest i na to są dowody w Urzędzie Celnym, jak mówię, na Policji i w Straży Granicznej. I dyrektor o tym doskonale wie, bo był wielokrotnie nie tylko przeze mnie informowany, ale przez innych pracowników, którzy się upominali o równe traktowanie i wyjazdy zagraniczne.
Jakie jeszcze przykłady może pan wymienić?
Ilość jazd, jakie jest przyznawane, jak tu koledzy wcześniej wspomnieli, część załogi robiła po 4-5 jazd przed laty, a część konduktorów wybranych, którzy się na pewno opłacali, robiło po 8, 10 i 11 jazd, jak to byli rekordziści. Czyli przyjeżdżał rano z trasy i wyjeżdżał od razu w tym samym dniu, co jest niedopuszczalne, a wykazane przez Państwową Inspekcję Pracy.
Mówicie także o pracy, narażenie na złe warunki pracy. O co konkretnie chodzi?
Tutaj akurat pracujemy pod wysokim napięciem, gdzie jest promieniowanie. Pracujemy na wagonach, które są wyposażane w ogrzewanie centralne. Niektóre są na węgiel, gdzie tutaj jest zadymienie i czad. Inne są wyposażone, wypełnione glikolem, który paruje i wydziela substancje rakotwórcze, jeżeli jest w złych proporcjach po prostu podany. I w naszych wagonach on nie jest stuprocentowy, tylko jest rozcieńczany wodą, więc paruje dużo wcześniej. I tym samym naraża nas na przebywanie w szkodliwych warunkach. Co poza tym, od wyjazdu nie schodzimy z tego wagonu, tylko dopiero po powrocie, po 2-3 dniach, czy nawet 5, zależy jaka trasa jest.
30 kwietnia został pan zwolniony z pracy jako przedstawiciel związku zawodowego. W jakich to było okolicznościach?
Pan dyrektor przyszedł przed odjazdem na wagon, przed trasą i zaprosił mnie na dyspozytornię, gdzie wręczył mi to pismo. Pomimo tego, iż go informowałem, że jestem przedstawicielem, to powoływał się później, że byłem w umundurowaniu. Informowałem go także, że umundurowanie już od ponad roku nie mamy wydane. Po prostu jeździmy w prywatnych obecnie. A następna sprawa była nagrania sytuacji, gdzie jedna z pracownic nas zastraszała i wymuszała na nas podpisywanie kart pracy, o które, tak jak kolega wspomniał, upominam się od 8 miesięcy. Do tej pory tych kopii kart pracy nie otrzymałem. Teraz wystąpił sąd, nakazał wydanie tych kart pracy. I zobaczymy, co będzie dalej, jak to biegły sądowy obliczy, ile nadgodzin mamy niewypłacone.
Na czym polegało to zastraszanie?
Dyrektor robił kolektyw, na co mam dowody w postaci pism z przesłuchań. 4-5 osób, albo było dwóch kierowników i był dyrektor, raz była kadrowa, raz był przewodniczący w tej całej grupie, bo go wzywali, a później jak już przyjeżdżał inspektor, szef kontroli, pan Dominiuk z Warszawy, to już nie dopuścił nawet przedstawiciela związku pana Surówki i to były przesłuchania. Co powiedziałem, do kogo powiedziałem, kiedy, tak samo byłem przesłuchiwany przez dyrektora, dlaczego udostępniłem inspekcji pracy, która była w Przemyślu, pomiarów na wagonie, bo była taka kontrola i do tej pory się firma po tej kontroli nie ustosunkowała. Stwierdzili, że to jest jednorazowy wybryk firmy, że tak akurat się zdarzyło, a to jest nieprawda, bo to jest non-stop. I na to są dokumenty pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy z Przemyśla.
No te sprawy, o których panowie mówią, ciągną się już od wielu lat, sprawa nadgodzin tutaj od 12 lat. Czy jakoś wcześniej panowie próbowali interweniować w jakichś innych związkach zawodowych? Jak to wyglądało?
Tak, tutaj akurat były wcześniej, był OPZZ i była Konfederacja Pracy, założona też między innymi przeze mnie, ale tutaj, jak powiedziałem, jest grupa, która opanowała stanowiska kierownicze. I każdy, kto się jej sprzeciwi, to go po prostu niszczą albo zastraszają pracowników, żeby się z innych związków przepisywali do nich.
Pukaliście do wielu drzwi, aby zainteresowano się waszą sprawą. Czy ktoś na dzień dzisiejszy na wasze pytania odpowiedział?
Na dzień dzisiejszy nie, ale 5 posłów zaoferowało pomoc i jedna pani senator. Także jesteśmy teraz w kontakcie, czekamy w tym tygodniu na wiadomość albo w poniedziałek najpóźniej.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, prowadzona jest również w spółce inspekcja, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Jednak ze względu na to, że ta inspekcja, kontrola nie została jeszcze zakończona, nie można ujawniać wyników kontroli. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Ponownie pan Tomasz Surówka, przewodniczący Związku Zawodowego Podróże Pełne Wyzysku. Panie prezesie, domagacie się równych praw dla pracowników i przede wszystkim przestrzegania prawa pracy. Czego się spodziewacie w najbliższym czasie? Bo tutaj widzimy, że niektórzy wytoczyli sprawy sądowe tak po prostu jednoosobowo. Wy informujecie o tym i policję, i prokuratury. Tu jest sąd, tu Państwowa Inspekcja Pracy. No i tak wśród serdecznych przyjaciół widać, że jednak to nic nie skutkuje.
Chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę to jest nasz nowy etap drogi, który trwa, można powiedzieć, od niedawna, bo te sytuacje zwolnienia to jest kwestia ostatniego miesiąca. Podjęliśmy wszystkie możliwe kroki, łącznie z powiadomieniem wszystkich naszych struktur organizacyjno-związkowych, gdzie na dużym forum dyskutujemy o tym problemie i rozmawiamy. Podjęliśmy, ponieważ ja podjąłem to, nasza organizacja podjęła to działanie, więc na moich barkach spoczywa rozwiązywanie tych problemów i relacje. I chciałbym powiedzieć, że tu mamy dość utrudnioną sytuację, dlatego że sami pracownicy, pracodawcy i zarząd spółki za każdym razem mija się sprawdzą, dlatego że w jednych dokumentach otrzymujemy informację, że jest sytuacja, kiedy pracownicy stawiający się do pracy, konduktorzy warsu, powinni zgłosić się do dyspozytora o pobranie dokumentów, sprawdzenie jego stanu gotowości do pracy. A w drugim dokumencie dostajemy informację, że pracownicy, którzy są w trakcie odpoczynku, wcale nie muszą tam przychodzić. Pracownicy mogą zgodnie z tym, co napisał pan dyrektor, w czasie przeznaczonym na odpoczynek, może swobodnie decydować, czy będzie spędzał ten czas w wagonie lub czy poza wagonem. Więc tu jest pytanie, czy te zapisy i te regulaminy, czy one są, nie są tylko zwykłą przykrywką czegoś, co kryje się gdzieś głęboko, ktoś chce zatuszować to tak naprawdę te sprawy. Nie słyszałem od kolegów z Warsu, żeby ktokolwiek miał przeprowadzone dochodzenie, że w związku z tym, że w czasie, kiedy odpoczywał, pracował. Jak widać, pracodawcy to pasuje. Zresztą uważam, że i podróżnym pasuje, bo podróżni są zadowoleni, mają właściwą obsługę, przychodzą na stację początkową, wsiadają, obsługiwani są przez pojedynczych konduktorów. Nie ma zamieszania, że ten podróżny idzie do jednego wagonu, ten do drugiego. Jest wszystko w porządku. Żaden z osób kierujących nie przyszedł na dworzec w Krakowie czy w innym miejscu i nie powiedział: kolego, ty powinieneś w tym czasie odpoczywać, a nie pracować. Nie było takiej sytuacji. Pracodawca, robiąc takie zapisy, tuszuje pewną sprawę, której dzisiaj próbuje się wybielić, próbuje włączać związki zawodowe, które kilkanaście lat temu, bo w 2004 roku akceptowały pewną sytuację, ale to były inne czasy. Dziś kolej się zmienia. Od 2001 roku mamy wielką transformację kolei. Najpierw nas podzielono na różne spółki, wielu podróżnych dalej uważa, że mamy jedną wielką kolej. Nie, mamy podzielone spółki, spółeczki, zarządy, rady nadzorcze. Dziś trudno tak naprawdę podróżnym, ci, którzy przychodzą do pociągu, powiedzieć, że to nie jest ten pociąg, czy to nie jest ta spółka. Podróżni tego nie rozumieją. Oni przychodzą na dworzec kolejowy, chcą być obsłużeni w pociągu. Dla nich to jest najważniejsze.
Jak wygląda w takim wypadku wynagradzanie pracowników? No bo można powiedzieć, że no w takim wypadku za takie no ciężkie warunki pracy, no można by powiedzieć, spodziewać się jakiejś premii. Czy są takie premie i dla kogo?
Nie, znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o pracowników tych najniżej zatrudnionych, ja nie słyszałem od kolegów, że dostali premię. Słyszałem natomiast, że kolega, który stoi tu koło mnie i został zwolniony za naruszenie dyscypliny pracy, kilkakrotnie został wynagradzany jako konduktor roku. Wynagrodzenie pracowników konduktorów jest na przy takiej ilości godzin, to jest o wiele za niższe niż by się wydawało. Tak naprawdę trudno dziś powiedzieć, że to jest wynagrodzenie właściwe i za tą pracę. Ci ludzie wykonują bardzo trudną i godziwą pracę na rzecz pracodawcy. Dostają pieniądze, które sobie Państwo nawet nie wyobrażacie. To są bardzo niskie stawki. Dziś one sięgają poniżej 10 zł. To żeby była jasność, żebyśmy wiedzieli o tym. I tak naprawdę to nie są godziwe zarobki za wykonywaną tak ciężką pracę. Ci ludzie są po 36-46 godzin w pracy. Może kilka z tych godzin mają przeznaczonych na ten wypoczynek, żeby móc chociaż chwilę odpocząć, oddychnąć przed kolejną służbą, ale w warunkach, kiedy jest albo jest zimno, albo jest upał, to jest niemożliwe. Nie ma miejsca do wykąpania się, nie ma miejsca, gdzie by spokojnie. Na bocznicy ciągle jest pisk kół, ciągle są sprzątaczki, które ciągle sprzątają, tłuką się. No wiadomo, wszystko trzeba wykonać i ci ludzie są tam w środku.
Proszę powiedzieć, bo tak, z tego co wiemy, to wasi koledzy z innych spółek mają zupełnie inne warunki. Jak to wygląda?
Zdecydowanie tak, dlatego że no, wyjątkowa sytuacja jest w spółce, jeżeli chodzi o obsługę wagonów sypialnych i kuszetek oraz wagonów restauracyjnych. Tam generalnie pracownicy odbywają pracę na zasadzie całego przebiegu pociągu. W spółce PKP Intercity czy w spółkach przewozów regionalnych zazwyczaj pracownicy kończą swoją pracę nie później niż po 12 godzinach. Sytuacje zdarzają się powyżej 12 godzin. To są sytuacje szczególne i wyjątkowe, jakimiś nie wiadomo jakimi zdarzeniami czy sytuacjami. Tu każdy konduktor w PKP Intercity albo w przewozach regionalnych po 12 godzinach jest pewien, że wraca do stacji macierzystej. Może iść do domu, odpocząć i ma godziwy możliwość wypoczynku.
Dziękuję. Mówił pan Tomasz Surówka. Proszę państwa, no człowiek to nie ślimak i całego domu ze sobą nie nosi wszędzie, ale w tym wypadku widać, że próbuje się tak traktować swoich własnych pracowników. Pracowników, którzy przynoszą spółce zysk, którzy przynoszą spółce również dobrą opinie, natomiast jak widać, czy wyobrażacie sobie państwo, abyście musieli nocować we własnej fabryce? No to takie również pytanie. Zostańcie państwo z nami.
Pan Konrad Więcek, Polska Społeczna, to nasz kolejny rozmówca. Panie Konradzie, kampania Polska bez wyzysku, zainicjowaliście ją około 2 lata temu. Co było takim waszym głównym celem?
To znaczy, sprostuję, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. Od 2-3 lat działa Stowarzyszenie Polska Społeczna, kampania już trwa niespełna rok. Jaki był cel założenia tej kampanii Polska bez wyzysku? Przede wszystkim to, że tak naprawdę kodeks pracy w naszym kraju istnieje tak naprawdę, cytując klasyka, w praktyce tylko teoretycznie. To znaczy pracownicy Polacy często zarabiają bardzo mało, a warunki pozostawiają wiele do życzenia. Czego dowodem jest masa zgłoszeń. W przeciągu miesiąca pierwszego działania mieliśmy ponad 100 zgłoszeń od zwykłych Polaków. Bardzo się cieszę na przykład w tej sytuacji, w której jest teraz warstwie, jest wsparcie związkowców. Ale często pracownicy, szczególnie w małych, prywatnych firmach do 9 osób, nie mają takiej możliwości. I tam tak naprawdę często jest bardzo wielkie piekło dla polskich pracowników. Dlatego też stworzyliśmy tą kampanię. Stowarzyszenie Polska Społeczna wystartowało z kampanią Polska bez wyzysku, której celem jest właśnie poprawienie sytuacji takich właśnie ludzi, którzy pozostają sami sobie, nie są w stanie sobie pomóc. Dlatego też organizujemy im porady prawne. Przede wszystkim, jeśli ktoś się zgłosi na stronie www.polskabezwyzysku.pl, może dostać od nas porady prawne. Jesteśmy w stanie przeprowadzić jego sprawę w sądzie pracy, jak również prowadzimy happeningi, konferencje prasowe oraz wywieramy presję na pracodawcach, którzy łamią oczywiście podstawowe prawa pracownicze.
Czyli jeżeli w tym momencie słucha nas jakaś osoba, która w pracy ma taką sytuację, o której pan wspominał, może się do państwa zgłosić?
Tak, zapraszamy serdecznie. Uważamy, że nawet powinna się zgłosić, ponieważ zgoda na takie traktowanie tylko i wyłącznie powiela tą patologię. Zapraszamy, bo warto walczyć o swoje prawa i są tego sukcesy. Mamy już kilka sukcesów, kilkanaście sukcesów w pojedynczych sprawach konkretnych obywateli.
Dziękuję bardzo. Przejdę jeszcze do rozmowy z panem Krzysztofem Bradlińskim. Panie Krzysztofie, takie pytanie z punktu widzenia osoby podróżującej. Jak wygląda to bezpieczeństwo w takim razie na wagonach i czy podróżni mogą czuć się bezpiecznie, skoro panowie jako konduktorzy są tak przeciążeni pracą?
Na obecną chwilę firma chce wymusić na pracownikach, aby jeden wypoczywał, drugi przebywał na pierwszym wagonie. I tutaj chciałem nadmienić, że podróżni nie są o takiej sytuacji informowani, że wagon ma być cały wyotwierany, ogólnodostępny dla wszystkich, że praktycznie każdy może sobie wejść i wyjść i nikt go nawet nie zauważy na tym drugim wagonie, gdzie nie będzie obsługi. Przykładem są teraz obecnie napady grup przestępczych na stronie Czechosłowacji i tu już zaraz po granicy polskiej na wagonach do Pragi, do Budapesztu, do Wiednia i w powrotnym pociągu. I dlatego firma chce wymusić na nas, żeby jeden wypoczywał, a drugi pracował i tutaj jest właśnie zagrożenie dla podróżnych. Tu chciałem też dać taki przykład, że jeżeli wybuchnie pożar, to jeżeli jest obsługa na wagonie, to ona zainterweniuje, a jeżeli jej nie ma na wagonie, podróżni śpią, to są pozbawieni jakiejkolwiek interwencji i pomocy innych ludzi.
W takim momencie jakie panowie widzą wyjście z tej sytuacji?
Tylko i wyłącznie obsługa każdego wagonu przez jednego konduktora.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Krzysztofem Bradlińskim, konduktorem pracującym w spółce Wars.
Podróże pełne wyzysku, czy tak jest, rozstrzygną o tym sądy. No, jak mówili poprzednicy, na tym wszystkim traci również Skarb Państwa. Zbyt wiele oczu patrzy na to i te oczy próbuje trzymać szeroko zamknięte, że jest kontrabanda, więc po prostu ktoś nie płaci podatków, a później te podatki musimy płacić my wszyscy, również Państwo. Ponownie pan Kamil Moneta. Panie Kamilu, w pana przypadku jak wygląda pilnowanie tego podstawowej sprawy, jeśli chodzi o prawa pracownicze, a więc umowa, o pracę. Jak to u pana wygląda?
Ja chciałbym tylko dodać, że byłem zatrudniony od 2008 roku na 9 różnych umowach, z czego 3 ostatnie były umowami o pracę. I pomimo tego faktu pracodawca w dniu 31 grudnia, kiedy ta umowa wygasała, nie zdecydował się ze mną kontynuować współpracy i nie przedłużył. Pomimo faktu, iż byłem jako jedyny, który złożył prośbę o przedłużenie umowy i zostałem odrzucony. Natomiast 9 różnych osób z 10, które były w owym czasie razem ze mną łącznie zatrudnione, dostało umowy na czas nieokreślony. Prawdopodobnie przyczyną tego, że zostałem pozbyto się mnie, dlatego że przystąpiłem do związku pana Tomasza Surówki, kolejarzy małopolskich.
Przystąpił pan, to znaczy co? Został pan zwolniony w momencie przystąpienia, czy przed, czy już po, jak?
Przynależałem wcześniej do Związku Solidarność, ale nie podobał mi się sposób działania przewodniczącego tejże organizacji, który był bardzo enigmatyczny, nie chciał współpracować, nie chciał odpowiadać na proste zadane pytania, był po prostu bardzo, bardzo tajemniczy i to było jakby przyczyną tego, że mi się po prostu nie podobała jego działalność i przeszedłem do związku pana Surówki, który miał o wiele lepszą wizję jakby współpracy, organizacji i współżycia po prostu, w którym powinniśmy sobie pomagać, razem wspierać się i dochodzić prawdy. Natomiast pan przewodniczący Kusion nie był taką osobą i z jakby z tej przyczyny zmieniłem przynależność związkową na przełomie lipca i sierpnia, co zaowocowało późniejszym nieprzedłużeniem mi umowy i pozbycia się mojej osoby.
No więc pan Kamil Moneta, tak?
Chciałbym również dodać, że w tym owym czasie 5 osób nie miało takiej ciągłości w umowach jak ja, a pomimo tego faktu zostały przyjęte na czas nieokreślony.
A pan nie?
A ja nie, a ja jako jedyny nie.
A więc proszę państwa, pan Kamil Moneta, świadek tego, że tak traktuje się w Polsce wolne związki zawodowe, a więc coś, co jest umocowane w Konstytucji. O tym również widzę, że chce wspomnieć przewodniczący, pan Tomasz Surówka, panie przewodniczący, prawa pracownicze, a więc umowę o pracę, to jest coś podstawowego, o czym, bez czego nie ma później o czym tak naprawdę mówić, jeśli ktoś się decyduje pracować na czarno. Natomiast jak pan by skomentował to, co mówi tutaj kolega?
Oczywiście, podstawowym bezpieczeństwem pracowniczym to jest ta umowa o pracę i tutaj w kontynuacji rozmowy kolegi ta sytuacja dla mnie była pierwszą kuriozalną, która się zdarzyła w Warsie. Na początku wszyscy chcieli ze mną rozmawiać, i zarząd, i pan dyrektor. To wszystko było w porządku. Do czasu, kiedy pan Kamil Moneta nie chciał mieć przedłużonej umowy. I okazało się, że w połowie grudnia, kiedy zbiegał się ten czas zakończenia tej umowy, nie dostawał odpowiedzi od dyrekcji, upominał się o nią na piśmie. W żadnym przypadku nie została mu odpowiedź. Było różne dziwne stwierdzenia, nawet nie bezpośrednio od pracodawcy, tylko od pracowników pośredniczących, w tym od dyspozytorów, że nie jesteśmy zainteresowani twoją pracą. Chcę dodać, że przez te kilka lat od 2007 roku pan Kamil nie miał żadnej kary porządkowej, bo analizowaliśmy dokładnie jego umowę i przebieg pracy. Nie miał żadnych zaległości co do rozliczeń, nie miał żadnych problemów z podróżnymi. Postanowiłem rozmawiać bezpośrednio z zarządem spółki na ten temat. Zarząd spółki przyznał po dwudniowej, bo to akurat było przełom roku, czyli 30-31 grudnia, przyjął, że zgodzi się na przedłużenie, na zawarcie nowej umowy o pracę z panem Kamilem, ale już w nowym roku. Jak się okazało, później ta umowa została zawarta, ale dopiero 4 lutego i proszę sobie wyobrazić, że ta umowa została zawarta na kolejne tylko 2 miesiące, pomimo tego, że ten pracownik już pracował 9 lat i kolejna rzecz, którą zareagowaliśmy od razu tu przy wspólnej pomocy prawnej. Złożyliśmy, pan Kamil złożył pozew do sądu, to reakcja sądu też była dziwna, bo okazało się, że pisma procesowe, które wpłynęły od pracodawcy, nie odzwierciedlały tak naprawdę stanu faktycznego tego, co się tej historii pracowniczej pana Kamila, a zaczęto wymyślać różne rzeczy, które nie miały miejsca. Sam sąd zapytał, czy to tak nagle przed zakończeniem umowy ten człowiek zaczął źle wypowiadać się o pracodawcy i to tak nagle, bez żadnych konsultacji, bez niczego i państwo nie przedłużacie z nim umowy, więc sam sąd już miał wątpliwości co do tej sytuacji. Więc uważam, że tak naprawdę jesteśmy zdeterminowani do walki o prawa pracownicze, o to, żeby osoby, które są związane z możliwością zatrudnienia pracowników, wykonują czynności prawne na podstawie kodeksu pracy, byli pracodawcami, nie zgadzamy się, żeby było jawne łamanie prawa. Nie zgadzamy się z tym. Będziemy walczyć o prawa pracownicze. Będziemy walczyć o to, żeby te osoby, które niewłaściwie wykonują swoją pracę, ale nie ci na dole, to ci, co są na górze, niewłaściwie wykonują pracę, byli należycie za to ukarani, ponieśli właściwe konsekwencje z tego, że wykorzystują pracowników. Powiem szczerze, że moja działalność związkowa, która trwa od 2001 roku, po raz pierwszy okazała taki fatalny obraz relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Od 2001 roku nie miałem takiego przypadku, żeby bezpodstawnie, bezprawnie zwolniono pracowników. Znam sytuację, gdzie pracownicy w spółce, która jest właścicielem w PKP Intercity. Tam konduktorzy złożyli pozwy do sądu o nierówne traktowanie i tam nikogo nie zwolniono. Tam pracownicy ci rozstrzygnięto sprawy w sądzie i pracownicy ci dalej pracują. Nie ma sytuacji antagonistycznej w stosunku do pracowników, którzy próbują przedstawić swoje prawa w sądzie. Nie ma takiej. To tylko tu się spotkałem w tym. Jestem zbulwersowany tą sytuacją, dlatego postanowiłem działać nie tylko jako organizacja, ale sam osobiście się z tym nie zgadzam. Dlatego zdeterminowany jestem, pochłonięty tą pracą i będę walczył dotąd, dopóki te osoby nie zostaną przykładnie ukarane. Ale chodzi tylko i wyłącznie o te, które zawiązują relacje pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem, czyli o pracodawcu.
Dziękuję, mówił pan Tomasz Surówka.
Szanowni państwo, zarząd spółki oczywiście nie zgadza się z zarzutami pracowników. Kontaktowaliśmy się z panem dyrektorem poprzez osobę pani rzecznik. Zapraszaliśmy również na ten program. Niestety nikt się nie pojawił. Czekaliśmy również na oświadczenie ze strony pani rzecznik do momentu rozpoczęcia naszego programu. To oświadczenie nie wpłynęło, może wpłynie jeszcze po programie.
Nasz program powoli kończymy. Szanowni państwo, na pewno jedno trzeba wiedzieć, że warto walczyć o swoje prawa. W tej konkretnej sprawie myślę, że bardzo wielkim oburzeniem należy przyjąć fakt, że spółka ta należy do polskiego państwa, a więc tak naprawdę ten cały kapitał, zarówno to dobro, jak i to zło, idzie na nasze wspólne konto. Z Krakowa żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.